Audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Mariusz Dobosz, powiatowy lekarz weterynarii w Ciechanowie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
Panie doktorze, fala protestów, krytyki przetoczyła się przez Polskę w odniesieniu do schronisk dla bezdomnych zwierząt. Również Pawłowo pojawiło się na mapie tych protestów. Na początek poproszę pana o taką ogólną ocenę sytuacji, która miała miejsce.
Szanowni Państwo, trzeba pamiętać o tym, że schroniska dla zwierząt to nie są hotele trzygwiazdkowe. Te schroniska powstały po to, żeby zapewnić opiekę zwierzętom bezdomnym, zwierzętom, które trafiły na ulicę z jakiegoś powodu, że ktoś się ich pozbył, że ktoś je porzucił. Gminy mają ustawowy obowiązek zapewnić takim zwierzętom opiekę i miejsce w schroniskach. W schroniskach te psy nie przebywają dożywotnio. To jest miejsce utrzymywania tych psów tymczasowe. Z tamtych miejsc odbywają się adopcje. Schroniska wraz z gminami, które umieszczają te psy w tych schroniskach, podejmują działania, żeby znaleźć im nowych właścicieli, żeby zapewnić im dom i opiekę indywidualną.
Zgodzi się pan zapewne ze mną, że są na terenie Polski również patoschroniska. Może ktoś po prostu nie ma wiedzy, jak poprowadzić takie miejsce. Nie wierzę też, że wszystkie są schroniska dobrze prowadzone.
Trudno jest mi oceniać sytuację w całej Polsce. Ja wierzę w ludzi i wierzę w to, że ludzie wobec siebie starają się być jak najlepsi, ale i wobec zwierząt. Mogę powiedzieć na temat schroniska w Pawłowie, że to oczywiście nie jest to nowe schronisko. To jest miejsce, które powstało w latach 90. i systematycznie poprawia infrastrukturę. W ostatnich latach nawet poczyniono tam ogromne inwestycje, powstały nowe pomieszczenia, w których opieka lekarska jest zapewniana, nowe magazyny do przechowywania zapasów żywności, nowe pomieszczenia do kwarantanny dla zwierząt. Są to, podejrzewam, że milionowe inwestycje. Oczywiście kontrole prowadzone w schronisku w Pawłowie, bo my mamy jedno schronisko, kiedyś w powiecie mieliśmy dwa schroniska, drugie prowadziła fundacja, natomiast systematyczne podnoszenie wymagań dla tych schronisk spowodowało, że jedno ze schronisk się wykreśliło z rejestru powiatowego lekarza, a pozostało tylko to w Pawłowie. Wydawaliśmy dwukrotnie w latach ubiegłych decyzje nakazujące wstrzymanie przyjmowania nowych zwierząt do schroniska, do czasu dostosowania do wymagań nowego rozporządzenia.
I wtedy zalecenia są realizowane przez schronisko.
Muszę powiedzieć, że współpraca z podmiotem prowadzącym schronisko była dobra, że wszystkie nasze zalecenia, wszystkie decyzje nakazowe były realizowane w terminie, a uchybienia usuwane.
Panie doktorze, powiedzmy, czym jest naprawdę schronisko dla zwierząt i jakie warunki, zgodnie z przepisami, należy zapewnić psu bezdomnemu? Czy to, co widzieliśmy na zdjęciach, niedocieplone budy, to jest przekroczenie uprawnień?
Inspekcja weterynaryjna w schroniskach prowadzi dwa rodzaje kontroli. Są to kontrole planowe i kontrole doraźne. Żadne z tych kontroli nie są zapowiadane, chyba że są to kontrole sprawdzające usunięcie jakichś uchybień, mogą być wtedy zapowiedziane. Te kontrole planowe zwykle są przeprowadzane dwa razy w roku, a doraźne w razie potrzeby. Inspekcja weterynaryjna te kontrole przeprowadza w celu weryfikacji spełnienia wymagań w ramach istniejących przepisów. Są to ustawa o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych, ustawa o ochronie zwierząt i jest specyficzne rozporządzenie, które określa wymagania dla schronisk. Jeśli chodzi o te wymagania, to są określone tam odległości od poszczególnych obiektów, gdzie znajduje się schronisko. Są to też wymagania infrastrukturalne. Są i wymagania również dotyczące dokumentacji, dotyczące warunków utrzymywania zwierząt, konieczności zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej w schronisku. Wymagania również co do personelu. Jeśli chodzi o schronisko w Pawłowie, nigdy nie stwierdzaliśmy uchybień takich, które mogłyby skutkować składaniem zawiadomień do organów ścigania o znęcaniu się nad zwierzętami. Oczywiście były uchybienia dotyczące konieczności poprawy infrastruktury, dotyczące dokumentacji prowadzonej nieterminowo, na przykład w ostatnim czasie co do prowadzonej dezynfekcji, że rejestr był prowadzony nie na bieżąco. Trzeba pamiętać, że tam trafiają psy w różnym stanie zdrowia, często pokrzywdzone przez człowieka. One się zachowują różnie. Kiedy inspektor weterynarii pojedzie na kontrolę i widzi budę pogryzioną, no to nie jest powód do tego, żeby osądzić, że tutaj dochodzi do znęcania się nad zwierzętami. To jest powód do tego, że tą budę, kiedy będzie pies wymieniany albo znajdzie nowego właściciela i będzie tam przychodził nowy, żeby pomyśleć o tym, żeby tą budę poprawić bądź wymienić. Schronisko ma zapewnić minimalne warunki utrzymywania dla tych psów, które z jakiegoś powodu stały się bezdomne. One się stały bezdomne przez człowieka, który je porzucił.
A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o takie wymogi ilościowe, ile metrów musi mieć pies, ile posiłków zapewnionych, ile razy dziennie podaną wodę, jak to jest z tym ociepleniem? Czy tutaj przepisy coś na ten temat mówią?
To są bardzo ogólne wymagania. Jeśli chodzi o metraż dla kojców, to są podane konkretne wymiary, natomiast one odnoszą się do wagi zwierzęcia. Podczas przedostatniej kontroli prowadzonej w dniach 26-27 stycznia na 170 parę boksów dla zwierząt, zdaje się, że w około 5 stwierdziliśmy, że zagęszczenie jest odrobinę zbyt duże. Prawdopodobnie spowodowane to było tym, że w okresie zimowym zwierzęta karmione są karmą bardziej kaloryczną i przybrały na wadze. Wczoraj była kontrola sprawdzająca. To uchybienie zostało już usunięte. Po prostu zwierzęta rozrzedzono, przeprowadzono do innych boksów.
A jaki jest stan but tak ogólnie? Czy przydałoby się jednak trochę but dla psów wymienić? Bo jest część nowych, no to
około
widać.
Około 80% but jest fabrycznie ocieplona, kilkuwarstwowa, w środku ze styropianem. Natomiast część but faktycznie z czasem trzeba wymieniać, kupować lepsze, bo tak samo jak ludziom te warunki bytowe coraz bardziej się podnoszą i żyjemy w coraz lepszych warunkach, tak samo i zwierzętom trzeba te warunki poprawiać i na pewno część but w najbliższym czasie będzie wymagała wymiany. Jeśli chodzi o ocieplenie tych but, nie mieliśmy zastrzeżenia z racji tego, że powiat ciechanowski jest powiatem rolniczym. Rolnicy tutaj dostarczają bele słomy. Ten zapas słomy jest wystarczający na okres zimowy. Widzę, że pracownicy schroniska dościełają psom.
Słoma jest najlepsza, tak?
Tak, słoma jest najlepsza, ponieważ ona jest najmniej chłonna. Siano tutaj jest niewłaściwe, bo ono szybko staje się mokre i wtedy może dochodzić do wyziębienia zwierzęcia. Natomiast słoma jest tutaj materiałem dobrym do ścielenia zwierząt. One mają gdzie się schronić w tym czasie, kiedy największe mrozy są, a zwierzęta też różnie reagują. Część mimo mrozów bardzo dobrze się czuje na zewnątrz, podczas naszych kontroli, czy nawet podczas tego protestu. Widziałem zdjęcia, gdzie psy mimo mrozu były na budach i merdały ogonkami.
Czy zasłoneczki przy wejściu do budy są konieczne, jak pan sądzi?
One nie są złe podczas dużych mrozów, natomiast zwierzęta różnie się z nimi obchodzą. Podczas naszej kontroli we wszystkich budach były te zasłonki, natomiast podczas następnej już w jakiejś części nie, ponieważ psy je same pousuwały. Także to tak wygląda.
Czyli mogą drażnić zwierzęta takie?
No zwierzęta czasami z nudy po prostu się nimi bawią, je obgryzają. Tak samo jest z tymi foliami termoizolacyjnymi, że też nie wszystkie przetrwają w budach, a czasem mogą stanowić nawet zagrożenie, bo pies może je zjeść.
Panie doktorze, była wielokrotnie taka akcja prowadzona przekazywania banerów po wyborach. Tych banerów nie widać na zdjęciach ze schroniska. To dobry pomysł, aby okładać boksy takimi banerami?
Obowiązkiem zapewnienia schronienia zwierzętom przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi no jest też zapewnienie schronienia przed silnym wiatrem, jeśli on taki jest.
No w tym roku mamy wszystkie ekstremalne
W tym roku mamy wszystko. Wobec tego te banery były wykorzystywane w tym celu.
A co jedzą pieski w schronisku w Pawłowie?
Jeśli chodzi o żywienie tych zwierząt, to karma podawana generalnie większości zwierząt jest 2 razy dziennie, bo część zwierząt znajduje się w kwarantannach, czy są leczone, to one dostają specjalistyczną karmę. Natomiast te zwierzęta zdrowe, znajdujące się w boksach na zewnątrz, są karmione 2 razy dziennie. Jeden raz to rano dostają ciepły posiłek składający się z mięsa, kaszy i ryżu. Natomiast drugi raz dostają suchą karmę. Z naszych kontroli wynika, że 2 razy w tygodniu z naszych tutaj lokalnych zakładów mięsnych jest dostarczane do schroniska około 900 kg mięsa. Natomiast zapas karmy suchej jest około 11 ton w tej chwili.
To zapytam jeszcze pana, kończąc już ten temat, bo wie pan, też trudno jest dyskutować z mediami społecznościowymi, z celebrytami, którzy się tam prezentują. To o co naprawdę chodzi? Skoro pan jako osoba odpowiedzialna za kontrolę uważa, że warunki są dobre, to co poszło nie tak, że Pawłowo pojawiło się na tej liście patoschronisk?
Wolałbym, żeby pani redaktor zwolniła mnie z odpowiedzi na to pytanie. Mogę powiedzieć tyle, że schronisko ma podpisane umowy ze 190 wolontariuszami. I wszyscy ci ludzie przychodzą do schroniska w miarę swoich możliwości, poświęcają swój wolny czas na to, żeby pomagać przy sprzątaniu zwierzętom, wyprowadzaniu na spacery i w opiece nad zwierzętami. Z tego, co słyszałem, kilka osób nie stosowało się do regulaminu schroniska. Jest to kilka osób, chyba na palcach jednej ręki można policzyć i kilka osób faktycznie nie podpisało nowych umów na świadczenie wolontariatu. Być może są to jakieś nieporozumienia międzyludzkie, ale ja w to wolałbym nie wchodzić.
A jak pan sądzi, skąd się te zdjęcia takie drastyczne wzięły, prezentowane przez chociażby jedną z celebrytek, która przyjechała do schroniska?
Szanowni państwo, te zdjęcia, no ja widziałem je tylko w mediach. Dla mnie, jak ja widzę psa na przykład wychudzonego, to ja się muszę opierać na faktach i sprawdzonych materiałach dowodowych. Zdjęcie wychudzonego psa niewiele mi mówi, bo ja muszę wiedzieć, gdzie to zdjęcie było zrobione, kiedy, jakiemu psu. Muszę zweryfikować, czy ten pies faktycznie jest z tego schroniska, czy w jakim stanie on został przyjęty, jakim został poddany zabiegom lekarskim, jakie żywienie się wobec niego stosuje, czy dla niego stosuje, no i w jaki sposób się odbywa opieka nad tym zwierzęciem. Wtedy mógłbym odnieść się do tego. Część z tych zdjęć, które się pojawiały się również do nas skargi dotyczące różnych spraw. My wszystkie skargi traktujemy bardzo poważnie. Każdą indywidualnie rozpatrywaliśmy. Po każdej odbywały się kontrole i zbieranie dokumentacji. Wszyscy skarżący otrzymywali odpowiedzi po przeprowadzonych kontrolach. I każda rzecz, która była do nas zgłaszana, została zweryfikowana.
To jeszcze zapytam tak troszeczkę pół żartem. Co pan sądzi o przekazywaniu kolorowych ubranek takich dla zwierząt do schroniska, dla zwierząt, dla bezdomnych zwierząt?
Szanowni państwo, każda pomoc dla schroniska jest potrzebna. Jeśli chodzi o ubranka, te psy trafiają z różnych miejsc i często to są psy, które kiedyś nie mieszkały w domach, a mieszkały w innych miejscach. Nie wszystkie psy akceptują ubranka. Nie, z tego co wiem, w ostatnim czasie nawet były te ubranka przekazane do schroniska. Nie wszystkie psy dały się ubrać. ubrać w te ubranka, no a część, która nawet dała się ubrać, już się z nich rozebrała. Trochę je pogryzła i zniszczyła. Także a propos ubranek, no one muszą być dostosowane do zwierząt i po prostu trzeba wyczuwać potrzeby zwierząt i na siłę ich nie ubierać, jeśli widzimy, że zwierzęta ich nie tolerują. Natomiast też ubranka, no muszą być z dobrego materiału zrobione, z przepuszczalnego, dlatego, że materiał nieprzepuszczalny spowoduje, że zwierzę no będzie robiło się mokre i zamiast chronić przed wychłodzeniem, będzie skutek odwrotny.
Ale panie doktorze, czy cała ta sytuacja związana ze schroniskami spowoduje, że jeśli są patoschroniska, to uda się tam dotrzeć i zostaną wyeliminowane w Polsce, jak pan sądzi?
Inspekcja weterynaryjna realizuje systematycznie kontrole, a teraz jeszcze na polecenie wojewody, głównego lekarza, dodatkowe kontrole. Wszystkie schroniska w Polsce zostaną skontrolowane. Skupiamy się nie tylko na zdrowiu zwierząt, na właściwej opiece, ale również na dokumentacji dotyczącej przyjmowanych zwierząt i na pewno wszystkie nieprawidłowości będą wykazane, a wobec winnych będą wyciągane konsekwencje.
Zostanie ogłoszony konkurs na kierownika schroniska w Pawłowie. Oczywiście nie wiemy, kto przystąpi i kto wygra ten konkurs, tak więc przed panem też taki nowy rozdział współpracy ze schroniskiem.
Tak, natomiast inspekcja weterynaryjna nie jest od tego, żeby wybierać podmiotowi prowadzącemu schronisko kierownika. Dla nas jest ważne, żebyśmy byli wpuszczani na kontrolę, żeby wszystkie zalecenia, które wydajemy, były realizowane na bieżąco.
W takim razie zostawiamy już ten temat. Będziemy oczywiście się przyglądać rozwojowi sytuacji tutaj na naszym terenie, ale ja z panem doktorem chciałabym dzisiaj także o innych sprawach porozmawiać, ponieważ schroniska dla bezdomnych psów to nie jedyna domena działalności PIW-u, czyli Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Dobrze wiemy, że zbliża się czas występowania ptasiej grypy. Jakie są perspektywy zachorowań, proszę powiedzieć, panie doktorze? Czy taka mroźna zima pomoże, czy też nie ma to znaczenia.
Miejmy nadzieję, że pomoże, chociaż tutaj, jeśli chodzi o grypę ptaków, kiedyś mieliśmy sezonowość występowania tej choroby, natomiast teraz te sezony występowania choroby nam się wydłużają, w zasadzie zlewają nam się na przestrzeni całego roku. Zwykle one były powiązane z lotami ptaków dzikich.
No właśnie, tak na przestrzeni teraz, zimy, wiosny.
Teraz te okresy się wydłużają. No, zima powoduje, że te loty ptaków dzikich są ograniczone. Natomiast choroba dalej się pojawia w niektórych gospodarstwach. Jeśli chodzi o drób, Polska jest liderem w produkcji drobiarskiej w Europie. Duże zagęszczenie kurników, ogromna produkcja, no zawsze stwarza większe ryzyko. Ja mogę tylko pochwalić hodowców z powiatu ciechanowskiego, bo mimo tych dużych zagrożeń, tego, że ogniska tej choroby występowały, a to w powiecie mławskim, a to głównie w powiecie żuromińskim,
czyli tam, gdzie największa jest produkcja.
Tam, gdzie największa produkcja, to w powiecie ciechanowskim w roku ubiegłym udało się uniknąć zakażeń tym wirusem. Ale mamy też chorobę inną, rzekomy pomór drobiu, który od 50 lat w Polsce nie występował, a ponownie się pojawił. To też jest zagrożenie, z tym, że wobec tej drugiej choroby, czyli rzekomemu pomorowi drobiu, możemy się ustrzec poprzez szczepienia drobiu.
To już dużo.
Są przepisy, które nakazują obowiązek szczepienia drobiu, szczególnie w tych gospodarstwach, z których drób jest wprowadzany na rynek. Hodowcy robią te szczepienia, aktualizują poprzez badania prowadzone u zwierząt. Mam nadzieję, że to przyczyni się do ograniczenia występowania tej choroby.
Nie sądzę, żeby hodowcy nie wiedzieli, jak też przed ptasią grypą się zabezpieczyć, bo te wytyczne są powszechnie znane. Mówimy o nich, hodowcy tym bardziej je znają, tak więc teraz w okresie przemieszczania się ptaków, no to chyba szczególny nacisk kładą, tak, na te wszystkie asekuracyjne sprawy.
Hodowcy znają te wymagania, natomiast jeśli chodzi o występowanie chorób, to wiecie państwo, że tak samo jest z chorobami ludzi. My wiemy, jak się przed nimi zabezpieczyć, ale nie zawsze się to udaje.
Ale grypa zawsze nas oszuka.
Tak. Hodowców tutaj uczulamy. Te wymagania dotyczące zabezpieczenia gospodarstw podnoszą się, natomiast tutaj, gdzie jest duże zagęszczenie zwierząt gatunku wrażliwego, no jest trudniejsze uniknięcie tych zakażeń. Natomiast no, powiat ciechanowski pokazuje, że udaje się, że się daje to zrobić.
Kolejne duże zagrożenie to ASF. To pojęcie już jest powszechnie znane. Jakie zagrożenie może spowodować, panie doktorze, na przykład truchło dzika porzuconego, tak jak słyszeliśmy o takiej sytuacji w województwie lubelskim? Czy to może spowodować rozprzestrzenienie się wirusa?
Powiecie chyba też Piotrków Trybunalski, też taka sytuacja miała miejsce. No to jest bardzo niebezpieczne. Choroba występuje w Polsce już od wielu lat. W zeszłym roku mieliśmy ponad 3000 przypadków u dzików. Dzięki bioasekuracji w gospodarstwach na szczęście ilość ognisk w gospodarstwach zmalała. To się przekłada na potrzebę wypłaty mniejszych odszkodowań i na łatwiejszy obrót zwierzętami dla hodowców. Tutaj muszę pochwalić też rolników z powiatu ciechanowskiego, bo już od kilku lat nie mamy tej choroby u siebie. Natomiast no, nieodpowiedzialność niektórych ludzi, czy to kłusowników, czy innych działań, powoduje, że choroba może powrócić. Każdy skrawek padłego zwierzęcia zakażonego może spowodować rozprzestrzenianie się choroby. A powiat ciechanowski decyzją Komisji Europejskiej od marca zeszłego roku zdjęto z niego wszystkie restrykcje związane z afrykańskim pomorem świń.
Przedstawiciel Straży Łowieckiej tutaj w tym studiu radiowym mówił, że właśnie gorszą robotę robią, mówiąc kolokwialnie, kłusownicy, bo zapewne tusza została zbadana i po prostu porzucona, bo dzik był zakażony. A więc można powiedzieć, że wyjątkowa nieodpowiedzialność. No nie będziemy tutaj oczywiście
wyjątkowa nieodpowiedzialność
wnikać w szczegóły, bo o tym się odpowiednie służby zajęły, ale ja myślę, że, bo też o dywersji się mówiło, także wie pan, teorie spiskowe na temat tego porzuconego truchła były różne. Natomiast strażnicy mówią wyraźnie, po prostu kłusownicy robią złą robotę.
Zgadza się, muszę powiedzieć też, że zdarzały nam się sytuacje również w powiecie ciechanowskim porzucenia jakichś skór dzików. To miało miejsce kilka lat temu, natomiast takie sytuacje się zdarzały i tutaj również organy ścigania mają zajęcie.
Panie doktorze, jakie inne choroby zwierząt występują w naszym regionie?
W zeszłym roku w powiecie ciechanowskim sytuacja epizootyczna, mimo wielu zagrożeń zewnętrznych, była bardzo dobra. Stwierdziliśmy jedynie salmonellę w 3 kurnikach drobiu i stwierdziliśmy gruźlicę bydła w jednym z gospodarstw w gminie Gołymin Ośrodek. Innych chorób zakaźnych nie stwierdzaliśmy, natomiast monitorujemy występowanie wielu chorób. Pojawiła się w Polsce choroba niebieskiego języka, na którą choruje bydło, inne parzystokopytne owce, kozy. Nawet część gmin znajduje się w obszarze objętym ograniczeniami w tej chwili. To dla hodowców jest utrudnienie, bo jak chcą sprzedać zwierzęta do innych stad, to muszą wcześniej zbadać je w kierunku tej choroby. No, obawialiśmy się pryszczycy, która na zachodzie się pojawiła, a w Europie nie było przez wiele lat. Udało się na razie jej uniknąć. W Polsce pojawia się wścieklizna. W zeszłym roku 18 ognisk tej choroby było w Polsce. W powiecie ciechanowskim na Mazowszu nie występowała, natomiast ona występowała i u bydła, i u zwierząt domowych. Dlatego inspekcja weterynaryjna w zeszłym roku prowadziła 2-krotne szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Lekarze weterynarii szczepią psy, koty, ale tutaj muszę przypomnieć o tym obowiązku, bo wścieklizna jest chorobą śmiertelną w 100% dla ludzi i zwierząt. Zakażenie byłoby wielkim nieszczęściem, dlatego przypominam wszystkim słuchaczom o obowiązku szczepienia psów przeciw wściekliźnie. Posiadacz zwierzęcia, psa, który ukończył 3 miesiące życia, ma 1 miesiąc na doprowadzenie zwierzęcia w celu szczepienia. i te szczepienia muszą być powtarzane corocznie.
Czyli dowolności tutaj nie ma.
Tutaj nie ma dowolności, natomiast to posiadacz zwierząt decyduje, w którym zakładzie leczniczym i który lekarz zaszczepi. Nam w zeszłym roku, czy za zeszły rok, lekarze weterynarii zaraportowali, że zaszczepili ponad 12 tysięcy psów w powiecie ciechanowskim.
Gratulujemy właścicielom odpowiedniego podejścia do swoich pupilków. Panie doktorze, to jeszcze chciałabym na zakończenie porozmawiać na temat, który często pojawia się również w naszych serwisach informacyjnych, czyli wypadki z udziałem dzikich zwierząt. No nie brakuje takich miejsc, gdzie te nieszczęsne, ciapowate łosie wychodzą na drogę. Ja sama miałam niedawno taką sytuację. Jak reagować, proszę powiedzieć, na taką sytuację? Jak pomóc zwierzęciu? Czy pomagać, jeśli jesteśmy w stanie, jeśli oczywiście wypadek nie jest tragiczny? I gdzie zgłaszać takie sytuacje?
Tutaj też przepisy mówią o tym, że to gminy mają zapewnić na wypadek kolizji i zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Mają w swoim programie, który muszą przyjąć własną uchwałą do końca marca danego roku, mają zapewnić opiekę takim zwierzętom, które ucierpiały w wyniku kolizji i zdarzeń drogowych. Te programy są przesyłane zarówno inspekcji weterynaryjnej, jak i organizacjom pozarządowym, kołom łowieckim do zaopiniowania. Tam gminy mają określić, z którym podmiotem zawarły umowę na zapewnienie takiej opieki. Zwykle są to gabinety lekarsko-weterynaryjne, lekarze, którzy posiadają na przykład broń Palmera. W takich przypadkach, kiedy zwierzę wymaga opieki lekarsko-weterynaryjnej, należy zwracać się do urzędów gmin, żeby bądź bezpośrednio do lekarzy, z którymi gmina zawarła umowę, i oni wtedy będą działać.
Jest to informacja znana w gminie, tak? Powszechnie
jest znana. To informacja znana w gminie. Ja zachęcam tutaj gminy, żeby numery kontaktowe na wypadek takich zdarzeń znajdowały się na stronach internetowych, żeby były ogólnodostępne. Czasami jest konieczność uśmiercenia takich zwierząt. Tutaj nie trzeba czekać na lekarza weterynarii, bo taką decyzję może podjąć zarówno funkcjonariusz policji, straży łowieckiej, straży granicznej. Jest wiele takich instytucji i osób, które mogą podjąć decyzję, bo
mają uprawnienia,
bo mają uprawnienia. Nikt z przyjemności zwierząt nie zabija, natomiast w celu uśmierzenia cierpienia, kiedy zwierzęcia nie da się uratować, to jest to właściwe.
A biec do zwierzaczka z pomocą?
Raczej nie, dlatego że zwierzę zranione, często dzikie, nigdy nie wiemy, jak ono się zachowa. Bezpieczeństwo ludzi ponad wszystko.
Myślę, że ta informacja jest jasna, klarowna. Czyli tutaj raczej by pan zalecał taki rozsądek, tak? Chłodne spojrzenie na sytuację. No jeśli oczywiście nie jesteśmy sami, tak? W niebezpieczeństwie i podczas tego wypadku nie ucierpimy.
Dokładnie tak. Natomiast przepisy jasno mówią tutaj o odpowiedzialności i o tym, do kogo się kierować w takich sytuacjach.
Zazwyczaj najbardziej tragiczne wypadki są z udziałem łosi, ponieważ ten ciężar łosia, już to wiemy, już to zostało ocenione, policzone, powoduje po prostu duże zniszczenie samochodu.
Tak, sam to kiedyś przeżyłem. Na szczęście łoś nie ucierpiał, mój pojazd i owszem.
Panie doktorze, chciałabym jakoś podsumować naszą dzisiejszą rozmowę, ponieważ wie pan, jest tyle emocji związanych ze schroniskami, że trudno w tej chwili ten temat pominąć i wyciszyć. No cóż, zima w tym roku jest jaka jest, wyjątkowa, wyjątkowo trudna. Temat zapewne się troszeczkę wyprostuje wiosną, no bo wiadomo, będą lepsze warunki dla zwierząt. Ale czy ta cała sytuacja spowoduje właśnie, że większy nacisk postawimy na adopcję, na rozpropagowanie pomocy psom w schroniskach? Jak pan sądzi?
Ja jestem optymistą i w tym, co się wydarzyło w ostatnim czasie, widzę jeden pozytyw, że na pewno spowoduje to uwrażliwienie ludzi na pomoc zwierzętom i na to, że zwierzę to jest istota żyjąca, że człowiek jest jej winien poszanowanie i opiekę. Niech to będzie takie jakby podsumowanie tych zdarzeń. Natomiast też chciałbym bardzo państwa prosić, żeby mieć zaufanie zaufanie do organów administracji rządowej, samorządowej, które są odpowiedzialne za poszczególne sprawy, żeby nie wydawać osądów, nie wylewać hejtu, dać organom państwa działać, a wszystkie sprawy będą wyjaśniane i niech to się przysłuży wszystko temu, żeby zwierzęta nawet w okresie zimowym, ale i letnim były zaopiekowane właściwie. Ja jestem ogromnym zwolennikiem identyfikacji zwierząt towarzyszących, szczególnie psów, dlatego że, tak jak mówiłem, 200 psów rocznie trafia do schroniska w Pawłowie. Gdyby była identyfikacja tych zwierząt, to byśmy przyłożyli czytnik, odczytali chip i ustalili, czyje to jest zwierzę. Niestety teraz jest to niemożliwe. Zachęcam, mimo braku obowiązku.
A może zostanie wprowadzona taka zasada powszechna?
Jestem tego ogromnym.
Przy tym pierwszym szczepieniu przeciw wściekliźnie.
Pani redaktor, mam ten sam pomysł. Przy pierwszym szczepieniu na wściekliznę lekarz weterynarii zaczipował, by zwierzę wpisał do ogólnodostępnego rejestru. Myślę, że to spowodowałoby, że wiele schronisk w ogóle nie byłoby potrzebne.
Czyli jednak można coś zrobić. Panie doktorze,
na to liczę bardzo.
A czuje pan taką osobistą presję? No bo to tak naprawdę pan decyduje, tak? Po tej kontroli, co się dalej wydarzy.
Wiecie państwo, ja presję czuję na co dzień, bo działalność schronisk dla zwierząt to nie jest jedyna działalność znajdująca się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej i Powiatowego Lekarza w Ciechanowie. Wiecie państwo, że na terenie powiatu ciechanowskiego działają ogromne zakłady, w których produkowana jest żywność. Przeprowadziliśmy w zeszłym roku ponad 400 kontroli związanych ze zdrowiem zwierząt, ponad 170 kontroli dotyczącej ochrony zwierząt i ponad 400 kontroli związanych z bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego. Ponad 200 milionów sztuk drobiu zbadaliśmy i dopuściliśmy do obrotu. Także tutaj mamy co robić i tą presję czuję codziennie. Natomiast zapewniam, że będziemy pilnować tego, żeby również w schroniskach te wymagania wynikające z przepisów prawa były zapewnione i żeby opieka zwierząt, które już i tak zostały pokrzywdzone i tam trafiły, była właściwa.
O trudnych sprawach związanych z dobrostanem zwierząt rozmawiałam dzisiaj w audycji z panem Mariuszem Doboszem, powiatowym lekarzem weterynarii w Ciechanowie. Dziękuję, że zechciał pan wypowiedzieć się na ten temat.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.